Wreszcie Ali przyniósł wety. Wyjąwszy kosze z rąk figur, postawił je na stole, między koszami umieścił czareczkę z pozłacanego srebra o nakrywce z tegoż metalu. Franca zaciekawił szacunek, z jakim Ali wniósł ową czarkę. Uniósłszy pokrywkę, zobaczył zielonkawą maść podobną do konfitur z dzięglu. Nie miał jednak pojęcia, co to może być za przysmak. Położył pokrywkę na swoim miejscu, nie wiedząc, jak i przedtem, co zawiera naczynie, i spojrzał pytająco na gospodarza, który uśmiechnął się, rozbawiony jego zawodem. — Nie możesz się pan domyślić, jakiego rodzaju specjał zawiera ta czareczka. — Intryguje to pana, nieprawdaż? — Przyznam się, że tak. Owóż te zielone konfitury to ni mniej, ni więcej tylko ambrozja, którą Hebe podawała przy jowiszowym stole. Lecz oczywiście ta ambrozja, zauważył Franc, utraciła w ludzkich rękach swoje miano niebiańskie, a nabyła ziemskie. Jakże więc nazywa się w ludzkiej mowie to powidełko, nie budzące zresztą we mnie szczególnej sympatii? Otóż i to, zawołał Sindbad. Słowa te świadczą, żeśmy powstali z materii. Przechodzimy często obok szczęścia, nie widząc go, nie patrząc na nie, przypatrujemy mu się, nie poznając. Jeśli jesteś pan człowiekiem rzeczowym, a złoto dla ciebie jest Bogiem, pokosztuj tego. Otworzą się przed tobą kopalnie Peru, Guzuraty i Golkondy. Jeśli zaś posiadasz bujną wyobraźnię, jeśli jesteś poetą, skosztuj też, a znikną bariery, które ograniczają twoje możliwości. Nieskończoność otworzy przed tobą swoje dziedziny. Będziesz przechadzał się z lekkim sercem i umysłem jasnym po niezmierzonym królestwie marzenia. Jeśli jesteś ambitny i gonisz za ziemską sławą, pokosztuj, a za godzinę będziesz królem. Nie małego państewka, zaszytego gdzieś w kącie Europy, jak Francja, Hiszpania czy Anglia, lecz królem świata, królem wszechświata, królem stworzenia. Twój tron wznosić się będzie na górze, na którą szatan uniósł Jezusa. I nie złożywszy szatanowi hołdu, nikt nie zmusi cię do tego. Nie całując go w pazur, zostaniesz udzielnym panem wszystkich królestw ziemi. Czyż to nie kusząca propozycja? Powiedz sam. I czyż to niełatwe? Bo wystarczy jeden ruch, patrz. To rzekłszy, zdjął nakrywkę złoconej czarki, która zawierała tak zachwalaną substancję. Nabrał łyżeczkę od kawy owych magicznych konfitur, zbliżył ją do ust i począł smakować wolno, przymykając oczy i odchylając głowę do tyłu. Franc oczekiwał, póki gospodarz nie nasyci się swoim ulubionym przysmakiem, a widząc, że trochę przyszedł do siebie, zagadnął. — Ale cóż to właściwie za szacowny specjał? — Słyszałeś pan o starcu z gór, tym, co chciał zamordować Filipa Augusta? — Naturalnie. Owóż, jak panu wiadomo, władał on żyzną doliną, nad którą wznosiła się góra. Od nich to wziął ów malowniczy przydomek. W dolinie były wspaniałe ogrody, sadzone ręką Hasana ibn Sabbaha, a w ogrodach odludne altany. W owych to altanach gościł swoich wybrańców, jak powiada Marco Polo, i częstował rośliną, co przenosiła ich do raju, w ogrody zawsze kwietne, pełne drzew uginających się pod zawsze dojrzałymi owocami i dziewcząt wiecznie młodych. Szczęśliwi młodzieńcy poczytywali za rzeczywistość to, co było tylko snem, ale snem tak uroczym, upojnym i rozkosznym, że zaprzedawali się duszą i ciałem temu, kto go sprowadzał, i słuchali jego rozkazów niby słowa Bożego. Szli choćby na kraj świata, aby zabić wskazaną ofiarę, umierali bez skargi na torturach, myśląc tylko o tym, że śmierć otwiera im bramę do owego życia pełnego rozkoszy, którego przedsmak daje to święte ziele, panu tutaj podane. — A więc to haszysz? — zawołał Franc. — Znam go przynajmniej ze słyszenia. — Rzekłeś mości Aladynie, to haszysz. Ale najlepszy i najklarowniejszy, jaki można dostać w Aleksandrii. Haszysz wyrabiany przez Abu Gora, człowieka znakomitego, jedynego w swoim rodzaju, człowieka, któremu winniśmy wznieść pałac z takim oto napisem: przekupniowi szczęścia, wdzięczni klienci. Wiesz pan, ozwał się Franc, chciałbym wypróbować na sobie, czy twoje pochwały są prawdziwe, czy tylko przesadne. Osądź, drogi gościu. Osądź, ale nie poprzestawaj na pierwszym doświadczeniu. W tym, jak i w każdym wypadku, zmysły muszą przywyknąć do wrażenia nowego, łagodnego albo gwałtownego, wesołego albo smutnego. Natura walczy z tą boską substancją, albowiem natura nie jest stworzona do radości. Natura wczepia się w boleść. Trzeba, żeby natura zwyciężona padła w walce, żeby sen ustąpił miejsca rzeczywistości. I wtedy sen panuje niepodzielnie. Sen staje się życiem, a życie snem. Jakąż odczujesz różnicę, uległszy tej przemianie, porównując udrękę istnienia rzeczywistego z uciechami istnienia sztucznego, nie zechcesz już nigdy wrócić do życia prawdziwego, zapragniesz marzyć zawsze. Kiedy porzucisz swój świat wewnętrzny dla świata innych, wyda ci się, żeś wiosnę w Neapolu zamienił na zimę w Laponii, żeś opuścił raj dla ziemi, niebo dla piekła. Pokosztuj haszyszu, gościu mój drogi, pokosztuj. Franc nic nie odrzekłszy, wziął na łyżeczkę tyleż owej cudownej substancji, ile nabrał był gospodarz, i podniósł ją do ust. O, do diabła! Otrząsnął się, przełknąwszy boskie konfitury. Nie wiem, czy w skutkach okażą się równie miłe, jak pan obiecujesz, bo na razie, mimo pańskich zapewnień, żadnego niebiańskiego smaku doszukać się w nich nie mogę. Toż pańskie podniebienie nie przywykło jeszcze do najwyższych, najdelikatniejszych zalet tej substancji. Powiedz pan sam, czyś już za pierwszym razem rozsmakował się w ostrygach, herbacie, porterze, truflach, za którymi przepadasz obecnie? Czy rozumiesz Rzymian, którzy przyprawiali bażanta asafetydą, i Chińczyków raczących się jaskółczymi gniazdami? Dalibóg nie. Więc i tak samo jest z haszyszem. Ale gdybyś go jadał choćby tydzień, dzień po dniu, wzgardziłbyś najwykwintniejszymi smakołykami. Jeden z nich bowiem nie prześcignąłby według ciebie owego haszyszu, który dziś wydaje ci się pewnie mdły i mdlący. A zresztą chodźmy do pokoju obok, to znaczy pokoju pańskiego. Ali poda nam kawę i fajki. Podnieśli się więc obaj, a kiedy rzekomy Sindbad, jak go od czasu do czasu zowiemy, dla naszej Franca wygody, wydał służącemu rozkazy, Franc wszedł do sąsiedniego pokoju. Urządzono go prościej, choć nie mniej bogato. Był okrągły, wokół zaś pod ścianami rozpościerała się koliście wielka otomana. Otomana, ściany, stropi, posadzka były w całości wybite przepysznymi skórami, miękkimi, jak najbardziej puszysty kobierzec. Były to skóry lwów o grzywach potężnych, lwów z gór Atlasu. Skóry tygrysów bengalskich, urzekające pręgami o ciepłym kolorze. Skóry panter z przylądka dobrej nadziei, nakrapiane wesoło. Pantera taka pojawiła się Dantemu. Wreszcie skóry niedźwiedzi syberyjskich i lisów norweskich. A wszystkie te futra, rozesłane grubą warstwą, pieściły stopy niby najgęstsza murawa i nęciły niby najmiększe łoże. Obaj wyciągnęli się na otomanie. Mieli pod ręką jaśminowe fajki o bursztynowych ustnikach, przygotowane w takiej ilości, aby żadna nie służyła dwakroć. Zapaliwszy je, Ali poszedł po kawę.